Witam Państwa ponownie i biorę dzisiaj na warsztat pojęcie skrajnie pesymistyczne, ważne, rozpacz. Będziemy mówić, proszę Państwa, o rozpaczy. Przy czym pierwsze moje zdanie chciałbym, by wybrzmiało w ten sposób. Rozpacz jest pojęciem zdecydowanie nadużywanym. Odmieniamy je przez wszystkie przypadki, ale o rozpaczy mówimy bardzo często wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś dużym bólem, z jakąś permanentnie trudną sytuacją. Rozpacz jednak jest czymś więcej. Kiedy tak naprawdę mówimy o rozpaczy? O rozpaczy mówimy wtedy, kiedy człowiek stoi wobec całkowitego bezsensu życia i beznadziei. Te dwa słowa tutaj muszą się pojawić jako przeciwieństwo rozpaczy. Sens i nadzieja. Tam, gdzie widzimy jeszcze światełko sensu, światełko nadziei, tam nie ma miejsca na rozpacz. I proszę zauważyć, że tej rozpaczy znowu w literaturze jest sporo. Mówiliśmy już o melancholii jako łagodnej formie rozpaczy. No, pół uśmiechem mógłbym powiedzieć w takim razie, rozpacz jest twardą formą melancholii, ale to do niczego nas nie doprowadzi, to jest jasne. Rozpacz może mieć różne źródła, ale rozpacz pojawia się zawsze tam, wszędzie tam, gdzie radykalnie podważamy sens własnej egzystencji. I to nie tylko teoretycznie. Bardzo często rozpacz wiąże się z konkretnymi gestami, łącznie z tym ostatecznym, z gestem samobójstwa. Iluż mamy w literaturze samobójców, którzy swoim gestem potwierdzają właśnie swoją rozpacz. Tak? Któż byłby takim bohaterem rozpaczliwym? Romantyzm pełen jest właśnie bohaterów zanurzonych w rozpaczy. Czy będzie to Giaur, czy będzie to Werther z Cierpień młodego Werthera, czy cały pochód bohaterów polskiej literatury. Ja mam przed sobą Dziady, część czwartą, tam, gdzie pojawia się Gustaw, tak, ten odrzucony kochanek, który pojawia się u księdza. Zresztą, jak się dowiadujemy, pojawia się już jako upiór, bo Gustaw popełnił samobójstwo. I Gustaw przyznaje się do tego, co go skłoniło do samobójstwa, do swoich uczuć, tak? Młodości mojej niebo i tortury, one zwichnęły osadę mych skrzydeł i wyłamały do góry, że już nie mogłem na dół skręcić lotu. Kochanek przez sen tylko widzianych mamideł, nie cierpiąc rzeczy ziemskich nudnego obrotu, gardzący istotami powszedniej natury, szukałem, ach szukałem tej boskiej kochanki, której na podsłonecznym nie bywało świecie, którą tylko na falach wyobraźnej pianki wydeło tchnienie zapału, a żądza w swoje własne przystroiła kwiecie. Lecz gdy w czasach tych zimnych nie ma ideału, przez teraźniejszość w złote odleciałem wieki. Bujałem po zmyślonym od poetów niebie, goniąc i błądząc w błędach nieznużony goniec. Więc ta rozpacz Gustawa to nie tylko odrzucona miłość, ale również właśnie romantyczna postawa, która szuka ideału i za wszelką cenę chce ten ideał osiągnąć. Gustaw odrzuca nie tylko swoje życie. Proszę zobaczyć, Gustaw, który traci swoją miłość, tak? Neguje wartości zwykłego, normalnego świata, gardzący istotami powszedniej natury. Tutaj charakterystyczna rzecz, to niezmierzone cierpienie Gustawa nadaje mu pewnej wyższości. Gustaw jest taką figurą patetyczną. On się czuje tutaj wyżej od księdza. Tutaj padają zresztą słowa pod adresem księdza o zwykłym, codziennym szczęściu, ale jest to powiedziane jakby z przekąsem. Dwa różne światy, tak? Ty i ja, teatry to są dwa, prawda? Ale proszę zobaczyć, rozpacz, która w XIX wieku, właśnie w literaturze romantyzmu, często ma jeszcze takie indywidualistyczne oblicze, zyskuje swoje głębsze znaczenie w wieku XX. Bardzo często ta rozpacz ma już charakter bardziej filozoficzny. Takim poetą właśnie przepełnionym rozpaczą jest Różewicz. I w wierszu Ocalony mówi: mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź. Ale możemy zapytać, czy faktycznie poddaje się do końca rozpaczy, bo w ostatnich wersach podkreśla: szukam nauczyciela i mistrza, niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. Mamy tutaj sytuację quasi-biblijną. To ciekawe, Różewicz, który tak podkreślał swoją niewiarę, odwołuje się jak najbardziej do pewnej ikonosfery, do pewnych wyobrażeń biblijnych. Ale pokazuje też, że zło, które stało się udziałem naszej epoki, zło historyczne, któremu na imię II wojna światowa, ma charakter apokaliptyczny. Znaleźliśmy się w punkcie wyjścia, tak jak Adam i Ewa, jakby jeszcze przed momentem oddzielenia światła od ciemności. To jest ktoś, kto brnie w ciemności. Właśnie proszę zobaczyć, że doświadczenie rozpaczy przełożone na język doświadczeń zmysłowych często właśnie wyraża się w sformułowaniu: ktoś jest całkowicie pogrążony w ciemności. Ktoś nie widzi światła. Czasem mówimy, że ktoś jest pogrążony w bezdennej rozpaczy. Być w bezdennej rozpaczy to znaczy być tak głęboko gdzieś, gdzie nawet nie ma dna, że nie możemy się stamtąd wydobyć. Sam język zdradza pewne intuicje, czym ta rozpacz tak naprawdę jest. I w odróżnieniu od tej rozpaczy Gustawa, prawda, zestawmy te dwa teksty. Rozpacz Gustawa była rozpaczą kogoś postawionego na marginesie społeczeństwa. Kogoś, kto myśli innymi kategoriami niż społeczeństwo. Jest niezrozumiały. Ksiądz próbuje go przekonać, że jednak inni cierpią bardziej. Różewicz tak naprawdę werbalizuje, artykułuje doświadczenie całego swojego pokolenia. Nie jest sam. Mówi głosem tych, którzy przeżyli albo nawet nie przeżyli wojny. Mówi o doświadczeniu historycznym, które nas łączy. I wreszcie tekst, który też sięga filozoficznego dna. Przeciwko rozpaczy bardzo wyraźnie pisał Czesław Miłosz. Zresztą Różewicz i Miłosz byli właśnie w takim pokoleniowym sporze, świadomi tego. Tytuł wiersza Różewicza Ocalony jest ironicznym nawiązaniem do tomiku Miłosza Ocalenie. I tak jak powiedziałem, proszę Państwa, na początku, rozpacz jest stanem całkowitej beznadziei. Ale czym jest nadzieja? Nadzieja w wymiarze też chrześcijańskim, rozumiana nie potocznie jako oczekiwanie, że kiedyś będzie lepiej. To jest płytkie i to niczego nie tłumaczy. Głęboka nadzieja jest przekonaniem, że to, co się dzieje też z nami, ma swój sens i ten sens się kiedyś objawi. To jest bardzo duża różnica. Wierzyć, że kiedyś będzie dobrze, a wierzyć w to, że to ma głęboki sens. I Miłosz napisał cykl liryczny Świat poema naiwne na wiosnę 43 roku w Warszawie, widząc rzeczy najgorsze. I myślę, że to będzie takim pięknym dopełnieniem. Nie czytam tutaj całego wiersza Nadzieja, tylko zakończenie. Niektórzy mówią, że nas oko łudzi i że nic nie ma, tylko się wydaje, ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim zaraz być przestaje, jakby porwały go ręce złodziei. Ci, którzy nie mają nadziei, to są ci, którzy oddają się rozpaczy. Miejcie nadzieję, nie tą lichą marną, tutaj przypominają się słowa piosenki, prawda? Ale proszę zobaczyć, jak już inaczej patrzy na rozpacz Miłosz w stosunku właśnie do tej literatury XIX-wiecznej. Odwołuje się do pewnych poglądów filozoficznych, sięgając aż do Kartezjusza. Przekonanie, że być może świata nie ma, że być może ulegamy fikcji naszych zmysłów, że nasze zmysły nas mamią. Niektórzy mówią, że nas oko łudzi, a więc za rozpaczą współczesnego świata stałoby przekonanie, świadome bądź nieświadome, o nierealności rzeczywistości. Proszę usłyszeć, jak to brzmi, to jest w zasadzie oksymoron, nierzeczywistość, nierealność rzeczywistości, ale tak, gdzieś w nas jest przekonanie, może trochę jak w Matrixie, że może być tak, że świata nie ma. Miłosz mówi, że to jest fundamentalne zło naszego świata, że postawa religijna w sensie szerszym, nie wyznaniowym, nie konfesyjnym, w sensie szerszym, to jest postawa, która zakłada, że to, co mówią nam zmysły o świecie, jest prawdziwe, że jest fundament, w którym znajdujemy oparcie. Rozpacz jest sytuacją, w której gwałtownie szukamy ratunku. Rozpacz jest sytuacją, w której człowiek potrzebuje sensu. Mocno wierzę w to, że właśnie między innymi też literatura ten sens objawia. O rozpaczy pięknie pisał Herling Grudziński. Takim przykładem jest opowiadanie Wieża, Lebrozo. Trędowaty, zamknięty w wieży. Sytuacja chorego na trąd jest sytuacją beznadziejną po ludzku. Po ludzku, bo nie ma z niej wyjścia. Jest jedno wyjście. To jedno wyjście, o którym wiemy. Ale właśnie Lebrozo swoją postawą pokazuje, że można godnie odpowiedzieć na sytuację z pozoru bezsensowną i beznadziejną. Przyjmuje postawę religijną. Przyjmuje na siebie cierpienie, godzi się z nim i pokazuje, że nawet na dnie rozpaczy człowiek może zachować swoje człowieczeństwo, może zdobyć się na heroizm bycia. Lebrozo z opowiadania Herlinga Grudzińskiego jest współczesnym Hiobem. I sytuacja Hioba, biblijna sytuacja Hioba pokazuje, że nawet w tej najgorszej godzinie możemy oprzeć się rozpaczy. Dziękuję Państwu serdecznie, pozdrawiam, do widzenia.